Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone. Obecność wartości chrześcijańskich w życiu publicznym to temat naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie witam naszego gościa, pana Marcina Jakubczyka, prawnika i radnego Rady Miasta Lublina. Szczęść Boże, witam pana bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Temat dosyć obszerny, ale rzeczywiście wielość różnego rodzaju przejawów, dziwnych zachowań skłania nas również, abyśmy temat dotyczący obecności wartości chrześcijańskich w życiu publicznym podjęli. Mamy do czynienia w ostatnim czasie z wieloma przejawami wręcz nienawiści do Kościoła katolickiego, także i w naszej ojczyźnie, do różnego rodzaju akcji, tak zwanych happeningów, które de facto są wymierzone w to, co dla polskiego narodu jest fundamentem i poczuciem tożsamości narodowej, czyli wartości chrześcijańskie. Rozpocznijmy naszą rozmowę od słów, które padły nie tak dawno z ust obecnego lidera Platformy Obywatelskiej, pana Donalda Tuska, który powrócił po pewnym czasie tak zwanej kariery politycznej zagranicznej. I tutaj cytat, proszę pana: bardzo chciałbym, żeby miejscem, gdzie wszyscy, którzy wierzą, mogli się spotkać, był Kościół. Miejsca publiczne, takie jak Sejm czy szkoła, powinny być wolne od symboliki religijnej. Mówiąc o Sejmie, przypomnijmy, że w gmachu Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w sali plenarnej znajduje się krzyż, który został podarowany przez matkę zamordowanego przez komunistów błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Te słowa nie mogą nie bulwersować.
Zdecydowanie, i tutaj jako jeden z pierwszych dał odpór tym słowom pan minister Przemysław Czarnek, który wskazał na to, że w Polsce mamy jednak wolność religijną, tak? I jak sam dodał, tutaj ja się posłużę cytatem, to rodzice wraz z dyrekcją decydują, czy w szkole są i jakie są symbole religijne. I zresztą zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zaskakuje oczywiście ta wypowiedź Donalda Tuska, który stara się teraz jawić wszystkim powszechnie jako obrońca niemalże katolicyzmu, co później wspominał Tomasz Siemoniak, który podkreślił, że Donald Tusk w ten sposób chce zadeklarować swoją troskę o Kościół. To jest dla mnie niewiarygodne z jednej podstawowej przyczyny. W dyskusjach na temat roli Kościoła w Polsce, na temat tego, gdzie jest jego miejsce, bardzo często głos zabierają osoby, no i tutaj jest właśnie clue, które niekoniecznie mają cokolwiek z Kościołem wspólnego. I teraz pytanie są intencje, bo oczywiście o Kościele należy dyskutować, należy troszczyć się o jego kondycję, i a także o to, jaką ma rolę do odegrania w ojczyźnie, także w naszej ojczyźnie, ale także w Europie. Ale intencja jest niezwykle istotna. Pytanie, czy chcemy w ten sposób zadbać o Kościół, czy pod pretekstem tylko i wyłącznie troski o Kościół chcemy w ten Kościół uderzyć, bo wiele takich osób jest, chociażby w kontekście dyskusji na temat pedofilii w Kościele, która gdzieś na pewno się pojawiła, ale pytanie, czy walka z tą pedofilią ma być tylko i wyłącznie pewnym kijem do uderzenia w sam Kościół jako istotę, jako wspólnotę osób wierzących, czy rzeczywiście ta dyskusja nad tym problemem ma prowadzić do wyeliminowania tegoż problemu. Więc to jest podstawowa kwestia, nad którą należy się zastanowić, nad którą należy się pochylić w podejmowaniu w ogóle wszelkiego rodzaju dyskusji. A zauważmy, że takich osób, i moim zdaniem akurat wypowiedź Donalda Tuska doskonale się w to wpisuje, wiele osób stara się ten Kościół na wszelkie możliwe sposoby osłabić.
To jest działanie ukierunkowane na pewno na marginalizację Kościoła, zepchnięcia do tej tak zwanej kruchty. Niejednokrotnie z tym mieliśmy do czynienia za czasów różnego rodzaju reżimów, w tym także reżimu komunistycznego, a w kontekście tej wypowiedzi należy sięgnąć po konstytucję, do której ten obóz polityczny tak chętnie i niejednokrotnie odwoływał się. Konstytucję, która jasno także mówi o wartościach chrześcijańskich, które są fundamentem funkcjonowania naszej państwowości, bo z tych wartości chrześcijańskie państwo polskie po prostu wyrasta.
No i tutaj oprócz systemów komunistycznych przypominam sobie częste wypowiedzi, jeżeli dobrze pamiętam, Adama Michnika z lat 90., który chciałby najchętniej zamknąć ten kościół w zakrystii, tak? Żeby to ten kościół, no jeżeli chcecie oczywiście się modlić, to macie do tego pełne prawo, ale róbcie tak, żeby rzeczywiście to nie wychodziło poza zakrystię, czyli tak naprawdę była to próba wyrugowania kościoła, nauki kościoła, ale także wartości chrześcijańskich z życia publicznego. Zwróćmy uwagę na dwa aspekty. Pierwsza kwestia to obecność rzeczywiście tego krzyża w przestrzeni publicznej, także w urzędach, w sejmie, w szkołach. Sam krzyż, nie wiem jak może komuś rzeczywiście przeszkadzać, ponieważ nawet dla osób niewierzących, nieuznających być może boskości Jezusa Chrystusa, jest to po pierwsze znak pewnego sprzeciwu wobec zła, wobec krzywdy czynionej osobie ludzkiej, ale przede wszystkim jest to symbol wartości, określonego systemu wartości i do którego, tak jak podkreśliłem, nie trzeba być osobą wierzącą, żeby wyznawać wartości chrześcijańskie, żeby wyznawać dekalog, z którym no trudno się nie zgodzić, że nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, czci ojca i matkę. No, są to rzeczywiście zasady, które powinny przyświecać każdej osobie, niezależnie od tego, czy doznała tej łaski, podkreślam łaski, bo jest to niewątpliwie łaska, łaski wiary. Więc to jest pierwsza kwestia, że sprzeciw wobec krzyża jest tak naprawdę sprzeciwem wobec określonego systemu wartości, wartości uniwersalnych, ponadczasowych, zgodnie z którymi postępowanie tak naprawdę wprowadzałoby konkretny ład społeczny. No i wreszcie druga kwestia. Musimy umieć rozróżnić neutralność światopoglądową, a to, o czym często się mówi, czyli państwo świeckie. Nie tak dawno wyczytałem tweet jednego z jezuitów, tutaj akurat naszych polskich, który powiedział, że Polska jest państwem świeckim. Nie, Polska jest przede wszystkim państwem neutralnym światopoglądowo, gdzie tutaj oczywiście są rozmaite modele tej neutralności światopoglądowej. Jest ten model francuski, który jest takim modelem bardziej, powiedzielibyśmy, szczególnie w obliczu tego, co w tej chwili dokonuje się we Francji, bo zawsze mówiło się, że jest najstarszą córą kościoła. Dzisiaj raczej jest to wyrodna córka kościoła, możemy tak nawet to określić, ale ten model rzeczywiście jest modelem takim delikatnie agresywnym, tak? Takim niechętnym. Natomiast model neutralności światopoglądowej obowiązujący w Polsce zapewnia, i to o tym mówi także Konstytucja, wolność wyznania dla każdego człowieka. Pamiętajmy, że jest to, że właśnie w Polsce możemy mówić o najdłuższej takiej tradycji wolności religijnej, jeszcze z XVI wieku, gdzie na terenie chociażby Niemiec, które dzisiaj mają nam służyć jako pewien wzór demokracji, to właśnie w Niemczech toczyły się wojny religijne, a w Polsce każdy miał swobodę wyznania. I ta tradycja tej wolności religijnej także dzisiaj ma odzwierciedlenie w Konstytucji. Natomiast wydaje mi się, że wiele osób tą neutralność światopoglądową, no, dość dziwnie stara się to interpretować, bo pamiętajmy też, że trzeba rozróżnić neutralność od pewnego obiektywizmu. Neutralność bardzo często niestety niesie za sobą taki ładunek negatywny polegający na tym, że oczekiwałoby się, żeby powiedzmy władze państwowe czy określone instytucje nie zabierały głosu w danych kwestiach istotnych dla funkcjonowania społeczeństwa, a które gdzieś powiedzmy mogą dotykać także kwestii wartości, kwestii wiary, kwestii światopoglądu. Tylko że nie zabranie często głosu w tej sprawie, takie milczenie, bo oznaczałoby ciche przyzwolenie na działanie dla tej drugiej strony, która może tą wolność religijną naruszać. Dlatego neutralność światopoglądowa w naszym kraju zakłada wolność religijną i poszanowanie tych wartości wyznawanych przez każdą osobę, przez ogół społeczeństwa, ale jednocześnie, i to możemy wywodzić z naszej tradycji, z naszej kultury i historii, musi to zakładać swoiste stanie na straży poszanowania tej wiary, z której wyrosła nasza państwowość, co wielokrotnie podkreślał zresztą kardynał Stefan Wyszyński, że bez kościoła nie ma możliwości istnienia państwa polskiego, tak? Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem.
Dochodzimy do elementu wielorakich zarzutów kierowanych pod adresem Kościoła przez różnego rodzaju siły i obozy polityczne, w tym także Polsce. To tak zwane, często powtarzane, proszę pana, mieszanie się w politykę. Temu także dał wyraz Donald Tusk podczas swojego przemówienia w Gdańsku, gdzie rzeczywiście zarzucił Kościołowi angażowanie się rzekomo po jednej stronie barykady politycznej i doprowadzenia do upolitycznienia Kościoła. Rzeczywiście powracamy do tego zasadniczego pytania, jaką rolę także w przestrzeni publicznej odnośnie spraw społecznych ma wspólnota Kościoła, ludzie wierzący, którzy przecież są także częścią społeczności, są częścią narodu polskiego.
No, bardzo często wmawia się nam, katolikom, chrześcijanom, że my chcemy tą sferą publiczną zawładnąć. Ogłosi się, tak jak ojciec powiedział, taką dziwną tezę, że powinna być ona wolna od chrześcijaństwa czy katolicyzmu. I to jest oczywiście kłamstwo. Że może być wolna od jakiejkolwiek wizji człowieka, bez żadnej hierarchii wartości. No tutaj dochodzimy do jakiegoś dziwnego nihilizmu, a jednocześnie prowadziłoby nas to do swoistego relatywizmu. Wszystko stałoby się względne. Musi być jakaś wizja człowieka, musi być jakaś wizja społeczeństwa. I z racji, że i tutaj oczywiście osoby wierzące mogą powiedzieć, no nie narzucajcie nam swojej wiary. Wiary absolutnie nikomu nie próbujemy narzucać, mimo że naszą misją jako osób wierzących, misją Kościoła jest oczywiście dążenie do tej ewangelizacji, ale tylko w trosce o dobro tego drugiego człowieka, czyli o jego zbawienie. Niemniej jednak ta wiara nigdy nie jest narzucana siłą, ale określony system wartości, to o czym mówiłem wcześniej, którego tak naprawdę moglibyśmy sięgać do Tomasza Zakwinu, który inspirował się przecież, czerpał w ogromnym stopniu z Arystotelesa, z Platona. Tak naprawdę jest to system wartości ponadczasowy, uniwersalny i teraz, jeżeli mówimy o tej wizji człowieka, to powinna być ona oparta przede wszystkim, wydawałoby się, o prawo naturalne. Prawo naturalne, które wywodzi się, my oczywiście jesteśmy o tym przekonani, wiemy to, że wywodzi się ono od Boga, ale nawet dla osób wierzących jest to, no powiedzmy, natura, tak? Czyli coś, co jest stałe i trwałe. W przeciwieństwie, powiedzmy, do czegoś, co może być ustanowionym przez człowieka, mówię tutaj o prawie stanowionym, prawie pozytywnym, które w swojej naturze ma niejako pewną ułomność. Człowiek jest ułomny, człowiek może się pomylić, popełnia błędy, więc prawo stanowione zawiera w sobie ten pierwiastek już jakby tej ułomności i możliwości pomyłki. Natomiast prawo naturalne, jeżeli ono byłoby przestrzegane w całości, no wtedy ta wizja człowieka miałaby zagwarantowane poszanowanie swoich określonych praw. Możemy to odnieść chociażby do tych wydarzeń, które obserwowaliśmy na jesieni minionego roku na ulicach polskich miast, tak? Czyli mieliśmy ten strajk kobiet i protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który wreszcie znosił, znaczy uznawał za niekonstytucyjną tą przesłankę eugeniczną dotyczącą przerywania ciąży, czyli zabijania, powiedzmy to sobie wprost, dzieci nienarodzonych. I teraz, kiedy słyszę w kontekście ostatnich dyskusji, chociażby nad wczorajszymi głosowaniami w Sejmie, oburzenia, powiedzmy, każdy może mieć różne odczucia dotyczące pewnego, powiedzmy, przekroczenia prawa stanowionego, czy też, powiedzmy, interpretowania go, raczej w tym kierunku bym szedł na różne strony. Ja osobiście tutaj nie dostrzegam powodów do jakiegoś bulwersacji. O tyle nie jestem w stanie zrozumieć, że te same głosy nie padały w momencie, kiedy protesty na ulicach polskich miast domagały się pogwałcenia prawa naturalnego, czyli tego prawa podstawowego, fundamentalnego prawa człowieka, prawa do życia. Czyli przepisów, które miałyby chronić życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci. To jest tak naprawdę fundament budowania określonego systemu prawnego, który pozwoliłby na nie tworzenie wizji człowieka, tylko po prostu zabezpieczenie tej godności ludzkiej, życia człowieka w określonym społeczeństwie. A temu prawu naturalnemu jako Kościół oczywiście też hołdujemy, ponieważ wiemy, że wywodzi się ono od Boga. W związku z powyższym zarzuty wobec Kościoła, jakoby, nie wiem, miał być wyrugowany, znaczy, że próbuje forsować określone teorie, określone, nie wiem, wizje czy też systemy, są oczywiście absurdalne. Kościół, nie wiem, czy osoby, które atakują Kościół w sferze społecznej, znają w ogóle zapisy katechizmu Kościoła katolickiego. My mamy taką misję, ażeby wskazywać określone kierunki, które miałyby prowadzić oczywiście każdego człowieka do zbawienia, ale mamy taką misję, aby stać na straży określonych wartości. Nam nie wolno milczeć. My musimy rzeczywiście przypominać, tak jak powiedziałem wcześniej, krzyż na każdej ścianie dla osoby nawet niewierzącej powinien być znakiem sprzeciwu wobec krzywdy ludzkiej, a jednocześnie przypominać i budzić sumienie. Obawiam się, że ta potrzeba zdejmowania krzyży w przestrzeni publicznej, to co widzimy zresztą na zachodzie Europy, we Francji to już dawno oczywiście się dokonało, czyli nie wolno jest nawet nosić pasyjki, medalika, tak, na szyi chrześcijanom, którzy są później zresztą bardzo Francuzi zdziwieni przyjeżdżając do Polski i zaskoczeni są, że swobodnie medalki z Matką Boską czy krzyże nosimy na szyi. To tak w polskiej przestrzeni publicznej próbuje się to rzeczywiście wyeliminować, ażeby, nie wiem, uspokoić, uśpić własne sumienie. A obawiam się, że społeczeństwo bez sumienia no będzie rzeczywiście szło w takim kierunku, jaki w tej chwili na Zachodzie obserwujemy. Ja mogę jeszcze podać jedno doświadczenie własne z ostatnich tygodni. Miałem taką radość odwiedzić państwo rumuńskie. Proszę ojca, w co drugim gospodarstwie, szczególnie na północy Rumunii, jest kapliczka z krzyżem i z namalowanym Chrystusem. W wielu gospodarstwach, także jadąc na południe Rumunii, kościoły są rzeczywiście, znaczy te kapliczki, krzyże są nieustannie obecne. Kościoły są wszędzie, tak naprawdę społeczeństwo jest w 92% deklaruje się jako osoby wierzące. W większym oczywiście procencie są to osoby prawosławne, ale katolików też jest bardzo dużo. I muszę przyznać, że pobożność, jaką dostrzegłem na ulicach miast, także jeżeli chodzi o osoby odwiedzające kościoły i pobożność, takie namaszczenie, z jakim rzeczywiście poświęcają się modlitwie, była dla mnie zaskakująca. Mówimy o państwie, które jest oczywiście w Unii Europejskiej, ale tak jakby tej Unii Europejskiej tam do końca nie było. Jakby ona rzeczywiście ze swoją rewolucją, z tym neomarksizmem, który, no powiedzmy sobie wprost, niesie jako taki swój, nie wiem, płomień, to tam nie dotarło. To tam nie dotarło, tam jest cały czas żywa tradycja, żywa kultura i mało tego, na ulicach tych największych miast rumuńskich w dalszym ciągu można było zaobserwować pewną normalność, rodzinność i nie dało się zauważyć, jakby ten postęp tam dotarł. I tak naprawdę wydaje mi się, że to jest pewien, powiedzmy, wzór wschodu, który byśmy powiedzieli, ale który możemy przeciwstawić temu zachodowi, o którym się przez całe lata 90. mówiło, bo Polska miała do niego dążyć. A dzisiaj ten zachód kojarzy nam się z określoną zgnilizną, z moralną, ze zdejmowaniem krzyży i rugowaniem kościoła z przestrzeni publicznej. Tego, Bogu dziękować, jeszcze na tym wschodzie, w tej Europie Środkowo-Wschodniej w dalszym ciągu nie ma.
Wspomniał pan o strajku kobiet i tej ogromnej rzece nienawiści, która wylała się przez ulice naszych miejscowości i tych większych, i tych mniejszych. Donald Tusk podczas swojego wystąpienia w Gdańsku odniósł się także do strajku kobiet, mówiąc, że uczestnicy tego strajku, tak zwanego strajku kobiet i to jeszcze niektórych, wcale nie chciały atakować kościoła, nie chciały atakować wartości chrześcijańskich, tylko po prostu broniły swoich praw i swoich wolności.
Wydawałoby się, że w pierwszej kolejności powinien zapytać się premiera Donalda Tuska, jakich praw i jakich wolności. A jeżeli nie chciała atakować kościołów, to dlaczego takie ataki miały miejsce? Dlaczego dewastowane były kościoły? Dlaczego, a stałem przecież pod katedrą lubelską w momencie, kiedy ten duży pochód przechodził przez ulicę Lublina, no to w takim razie musieliśmy się tam zgromadzić, bo wiedzieliśmy, że jest zagrożenie do kościołów. Wiedzieliśmy i zauważyliśmy, widzieliśmy przede wszystkim później zdewastowany kościół powizytkowski. Kilka miesięcy później, czego tutaj oczywiście wprost, to nie zostało wprost potwierdzone i nie znaleziono jakichś powiązań, ale inspiracja gdzieś taka mogła być, ale tu mój kościół parafialny na lubelskich Bronowicach został podpalony. W związku z powyższym, jeżeli nie chciały atakować, to dlaczego do tego doszło? Dlaczego to zrobiły? Dlaczego nienawiść została skierowana przeciwko kościołowi, podczas gdy wiemy doskonale, że wyrok został wydany przez Trybunał Konstytucyjny i mało tego. Pamiętajmy, że konstytucjonaliści jeszcze z poprzednich lat, chociażby Andrzej Rzepliński, którego w żaden sposób nie da się skojarzyć, czy to z Prawem i Sprawiedliwością, czy ze środowiskami prawicowymi w Polsce, Andrzej Rzepliński wprost powiedział, że ten przepis, istnienie tej przesłanki eugenicznej narusza polską konstytucję. Więc jeżeli tak, to no i tu jest właśnie pytanie, przez kogo te panie zostały podburzone w związku z powyższym przeciwko kościołowi? Przez określone środowiska i są to środowiska, których interesów w moim odczuciu dzisiaj broni między innymi Platforma Obywatelska, na pewno część totalnej opozycji. Więc wydaje mi się, że albo Donald Tusk, nie wiem, nie śledził tego, co działo się wtedy w Polsce, w co nie chce mi się wierzyć, albo po prostu mija się gdzieś z prawdą. bo nie chciały atakować, a jednak zaatakowały i wprost swoją nienawiść kierowały przeciwko Kościołowi, przeciwko księżom. Mało tego, zaobserwowałem nawet taką sytuację, podczas której służby porządkowe wykazały się określoną niechęcią wobec kapłanów, którzy zgromadzili się razem z nami pod katedrą w Lublinie. A jeżeli tak, no to odpowiedzmy sobie na pytanie, kto te panie podburzył i dlaczego złość została skierowana przeciwko Kościołowi, gdzie stanowisko Kościoła w tej sprawie było od zawsze jasne. Kościół zawsze opowiadał się za życiem, opowiadał się za ochroną praw człowieka. Jeżeli prawa człowieka w mniemaniu, czy to osób, nie wiem, decydentów Unii Europejskiej, czy też totalnej opozycji, jeżeli w ich mniemaniu prawa człowieka zawierają się w zabijaniu dzieci narodzonych, no to tym gorzej dla praw człowieka. Nie można mówić o prawie do wyboru, stawiać go wyżej nad prawem do życia, bo jeżeli prawo do życia zostanie pogwałcone, jeżeli ono nie zostanie ochronione, nie zostanie zachowane, to nikt nie będzie mógł później skorzystać z żadnego innego prawa, a tym bardziej prawa do wyboru, bo zostanie pozbawiony życia, które dopiero będzie go do tego, do korzystania z innych praw predestynowało.
Przyszłość narodu to także dzieci. Obóz Platformy Obywatelskiej przed rokiem 2015, kiedy padały propozycje, programy przedwyborcze dotyczące chociażby wprowadzenia programów prorodzinnych 500+, później 300+ i wiele, wiele innych programów. Ten obóz polityczny mówi wprost, że polskie państwo nie stać na te programy, że jesteśmy za biedni, że pieniędzy nie ma i nie będzie. To cytat już klasyka pana Rostowskiego. Teraz po powrocie Donald Tusk nie pozostawia suchej nitki na tym programie, który jest realnym wsparciem dla polskich rodzin i do tego obrywa się bardzo mocno polskim matkom, polskim kobietom, które podchodzą bardzo odpowiedzialnie do powołania, jakim jest macierzyństwo. I tutaj cytat: macierzyństwo to demograficznie fajna rzecz, ale dla kobiety to często udręka na najbliższe 20 lat życia.
No to jest bardzo brutalne stwierdzenie Donalda Tuska, w moim odczuciu całkowicie nieuprawnione, bo od tego bym oczywiście zaczął, i krzywdzące przede wszystkim bardzo, no jest to taki policzek dla wielu polskich matek, dla których to macierzyństwo jest błogosławieństwem. Ile osób w Polsce oczekuje na to macierzyństwo, ile osób oczekuje na ojcostwo, na to błogosławieństwo, tym pięknym darem, jakim jest dziecko. W związku z powyższym takie słowa są naprawdę oburzające ze strony pana premiera Donalda Tuska, który przez te wszystkie lata, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, niewiele zrobił dla poprawy kondycji polskiej rodziny. Dopiero tak naprawdę od momentu wprowadzenia programu 500+, zwiększyły się możliwości, jeżeli chodzi o wakacje dla dzieci, które dla wielu polskich rodzin, które nie mogły sobie na ten luksus, powiedzmy, na ten komfort przez wiele lat pozwolić. Dlatego zupełnie nie rozumiemy, czy jakieś przykre doświadczenie miał w tym zakresie Donald Tusk, że w ogóle pozwolił sobie na takie słowa. Rodzina jest fundamentem naszej społeczeństwa, jest fundamentem państwa każdego, nie tylko państwa polskiego. I to, że teraz obserwujemy na zachodzie Europy rozkład państwowości, rozkład społeczeństwa, a także osłabienie także i Kościoła niestety w związku z powyższym, bo pamiętajmy, że to też dotyka osób wierzących z różnych przyczyn, że nie mogą sobie pozwolić na rozkwit tej rodziny. To wszystko jest efektem właśnie tego, że ta rodzina została przez wiele lat zaniedbana. Dobrze się stało, że akurat w Polsce postawiono na tą rodzinę, postanowiono to w jakiś sposób ją umocnić. Dlatego też to jest też z drugiej strony sposób na przeciwstawienie się rozkwitającemu islamowi, który doskonale wiemy, że właśnie poprzez demografię stara się ingerować i rozrastać na całą Europę.
Zostawmy na chwilę Platformę Obywatelską, ale na scenie politycznej w Polsce mamy także wiele różnych pomysłów ukierunkowanych na rugowanie chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej. Projekt Lewicy, która nie chce katechezy w szkołach, protestuje także przeciwko zapowiedziom Ministerstwa Edukacji i Nauki, który chce, aby religia lub etyka były obowiązkowe. To Lewica, natomiast Nowoczesna, przepoczwarzona Platforma Obywatelska żąda realizacji projektu Świecka Szkoła, by lekcje religii były finansowane przez Kościół poprzez odpis podatkowy od osób wierzących.
Ze strony przede wszystkim Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej to mnie zaskakuje, bo przez te wszystkie lata politycy Platformy Obywatelskiej byli uczestnikami życia publicznego w Polsce. Zasiadali w parlamencie i nigdy takie propozycje się nie pojawiały. Mam takie dziwne, nieodparte wrażenie, że jest to próba kokietowania wyborców lewicowych, próba przypodobania im się na wszelkie możliwe sposoby. I też pytanie, jakież to przepoczwarzenie, nie wiem, etyczne, moralne, ideologiczne przeszło wielu spośród działaczy Platformy, spośród wielu spośród polityków, posłów, że nagle zaczynają forsować dziwne przepisy, które doskonale zdają sobie sprawę z tego, czym to może się skończyć, a mianowicie zmarginalizowaniem nauczania religii w szkołach. A jeżeli będzie to zmarginalizowanie nauczania religii w szkołach, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że konsekwencją tego będzie przytrącony także kręgosłup moralny przyszłych pokoleń Polaków. Bo właśnie podczas lekcji religii, owszem, także mogłoby to nastąpić podczas lekcji etyki, pod warunkiem, że byłaby do tego przystosowana odpowiednia kadra, a wiemy doskonale, że borykamy się coraz częściej z niedoborem katechetów, z niedoborem księży, bo mamy też kryzys powołań, ale brakuje też nam oczywiście kadry etyków. W związku z powyższym, no nie wydaje mi się, żebyśmy byli na to w tym momencie gotowi. Niemniej jednak jest konieczność, aby właśnie określonych wartości, określonej sfery etycznej dzieci uczyły się właśnie w szkołach. Nie można szkoły pozostawić tylko i wyłącznie nauczaniu przedmiotów, powiedzmy, ścisłych czy też humanistycznych, a żeby dzieci zostały zostawione same sobie, bez przekazywania określonego systemu wartości. Natomiast jeżeli chodzi o pomysły lewicy, no to doskonale wiemy o tym, że to jest to jeszcze dalej posunięty pomysł Platformy Obywatelskiej, który ma na celu tak naprawdę wyeliminowanie religii ze szkół. I to jest dalszy etap, do którego obawiam się, że w momencie, kiedy te łagodniejsze, powiedzmy, postulaty zostałyby zrealizowane, do tego dalszego etapu także po pewnym czasie byśmy doszli.
Bardzo często powraca rzeczywiście postulat likwidacji funduszu kościelnego. Myślę, że także tym działaczom politycznym reprezentującym obozy liberalne i obozy lewicowe, ale także tym niezorientowanym, w ogóle warto, proszę pana, przypomnieć, skąd ten fundusz kościelny się wziął i jaka jest jego rola. Przecież to są te zaszłości historyczne dotyczące chociażby sytuacji, w której Kościół był w Polsce ograbiany.
Znaczy, jeżeli chodzi o każdego z tych polityków, którzy wypowiadają się w tym aspekcie, oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, czym jest fundusz kościelny, jaka jest jego geneza i jakie przejścia Kościół katolicki miał w okresie PRL-u, w okresie komuny, jak wyglądała konfiskata dóbr kościelnych, jak wyglądały prześladowania fizyczne także, które doprowadziły przecież do śmierci wielu znakomitych kapłanów. Natomiast jest to oczywiście świadoma manipulacja w sferze publicznej, pomijanie faktów, przemilczanie tychże faktów. Gorzej, że do świadomości, powiedzmy, odbiorców, do świadomości społeczeństwa pewne fakty historyczne nie docierają i przykładowo wiele osób tak naprawdę uważa, że kapłani, nie wiem, i Kościół nie płacą podatków, co jest oczywistą bzdurą, a co na przykład nie domagają, i tego, powiedzmy, płacenia podatków nie domagają się od innych instytucji, chociażby od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą będą bronić oczywiście w Czambuł, niezależnie od, powiedzmy, przewinień, o których mówi się nieustannie, że ta instytucja się, powiedzmy, gdzieś dopuściła. A tam rzeczywiście, jeśli chodzi o sferę podatkową, no można byłoby mieć więcej zastrzeżeń. A co do Kościoła, nie zdają sobie sprawy z tego, powiedzmy, z tych trudów, jakie Kościół ponosi, kapłani, jakie ponoszą z tego, że odprowadzają podatki, z tego także, że pełnią posługę nie tylko na terenie, nie tylko jako powiedzmy, kapłani w parafii, czyli msza święta, chrzest i wszelkiego rodzaju sakramenta, ale także posługa wykraczająca dalece poza działalność taką stricte duszpasterską. Ale te fakty są przemilczane zarówno przez polityków, jak też media niechętne po wielokroć Kościołowi.
Obecność wartości chrześcijańskich w życiu publicznym. Zatrzymajmy się na moment przy bardzo ciekawym przypadku. Myślę o panu Hołowni. Do niedawna przez wiele nawet środowisk tak zwanych kościelnych, chrześcijańskich, katolickich, uznawany za swoistego rodzaju taką maskotkę, publicystę katolickiego, dziennikarza katolickiego, często pojawiającego się na różnych uroczystościach kościelnych, wypowiadającego się bardzo często w tematach dotyczących życia Kościoła w ojczyźnie i poza jej granicami. Wchodzi w politykę przed wyborami prezydenckimi. Jeden z jego postulatów to jest rozdział Kościoła od państwa, a także ukrócenie korumpowania Kościoła przez władzę. No, musi pan przyznać, że to jest bardzo przedziwny przypadek.
Szymon Hołownia to jest w ogóle taki dla mnie bardzo trudny przykład. Przede wszystkim dlatego, że jest to taka metoda, moim zdaniem, zakłamywania rzeczywistości i mydlenia oczu katolików. To jest poważne zagrożenie w moim przekonaniu, zarówno polityczne, jak też niestety duchowe dla wielu osób, bo przyznam się ojcu, że wśród moich znajomych największy odsetek wyborców Szymona Hołowni, czy też jego fanów, zwolenników, to są osoby, które poznałem czy to na pielgrzymkach, czy na łazie, czy przy rozmaitych ruchach przykościelnych. I to jest akurat dla mnie najbardziej przerażające, czyli taki dziwnie lansowany, dziwnie rozumiany, nie wiem, czy model miękkiego katolicyzmu, czy jak to możemy określić, nie ma czegoś takiego, ale jest to wypaczanie nauki Kościoła. To jest moim zdaniem też klasyczny przykład pychy, bo mamy do czynienia z politykiem, który uzurpuje sobie przede wszystkim prawo do samodzielnej i jego zdaniem oczywiście słusznej interpretacji teologii, czy też nauki Jezusa Chrystusa. No i to jest podstawowy problem, który powiedzmy dotykał gdzieś Kościoła na przestrzeni wieków, czyli swoisty powiedzmy brak pokory poszczególnych jego postaci. Tak, to samo mnie dotknęło powiedzmy Marcina Lutra. Wiemy też, że dzisiaj także gdzieś w obrębie Kościoła, szczególnie na Zachodzie, mamy do czynienia z takimi osobami, które próbują ten Kościół przekształcać na własną modłę, tak? Czyli nie taki, jaki jest Kościół, czyli jest to Kościół Boży, jest to Kościół Jezusa Chrystusa, tylko wiele osób będzie mówiło, że jest to mój Kościół, że uważam, że Kościół powinien być taki czy inny i ten model, który ja odczytuję od Szymona Hołowni, to jest ten Kościół jako supermarket. To jest oczywiście bardzo takie niebezpieczne, ponieważ wiele osób za tym idzie. Dlaczego? No dlatego, że jest to przede wszystkim niezwykle wygodne, bo w tych punktach, w których nie zgadzają się z Kościołem, czy też Kościół, no cóż, poprzez swoje nauczania, pamiętajmy, że Kościół jest depozytariuszem wiary chrystusowej, nauki Chrystusa. W tych miejscach, gdzie nie będzie to komuś pasowało, a no to tutaj sobie to rzeczywiście pomina. A ten, że Szymon Hołownia daje mi taką możliwość tak istnienia Kościoła, należenia do Kościoła, który nie będzie mi przypominał o tym, że jest, czyli moje sumienie pozostanie nietknięte. Bo to wszystko tak naprawdę o to sumienie się rozbija. Gorzej, że pojawiają się oczywiście w sferze publicznej, w sferze medialnej, także na Twitterze i w mediach społecznościowych, kapłani Kościoła, którzy, no przecież pamiętamy przykład jednego z dominikanów, który wprost poparł, później oczywiście się z tego wycofał, ale to moim zdaniem było oczywiście zamierzone, bo przecież mleko się wylało, ale poparł kandydaturę Szymona Hołowni w wyborach, choć jak sam powiedział, nigdy tego nie robił, a tutaj jednak do czegoś takiego się posunął. A mówimy o osobie, która zdobywa ogromną popularność wśród młodzieży, tak? Który powiedzmy, że jest bardzo medialny, jego wypowiedzi są takie chwytliwe i rzeczywiście powiedzmy dla kogoś powiedzmy przyswajalne, jeżeli chodzi o formę. Natomiast jeżeli chodzi o treść, to zauważmy, że jest to, i to jest bardzo sprytna metoda i tym samym posługuje się Szymon Hołownia, który jest takim powiedzmy świeckim odpowiednikiem tego dominikanina, którego mamy na myśli. Tak? Czyli podajemy część rzeczywiście informacji, którym nie da się zaprzeczyć, część jakichś powiedzmy jakiegoś pozytywnego przekazu, a oprócz tego staramy się odrobinę tej nauki Kościoła wypaczyć w taki sposób, żeby była przyswajalna i żeby była rzeczywiście miła dla odbiorcy. No i to jest rzeczywiście wtedy bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. I tutaj jako kontrę wobec tego dominikanina postawiłbym na przykład świętej pamięci księdza Piotra Pawlukiewicza, którego kazania naprawdę były mocne, który miał świetny przekaz, znakomity kontakt z młodzieżą, ale tam nie było taryfy ulgowej. To był oczywiście przekaz ciepły, z miłością, pełen rzeczywiście zrozumienia i takiego współczucia, empatii wobec powiedzmy pewnych przejść ludzkich, bo doskonale wiemy, że koleje losu ludzkiego są naprawdę bardzo różne, ale jednocześnie nie było taryfy ulgowej i był mocny przekaz, że jeżeli grzeszysz, to postępujesz źle. to rzeczywiście czyni Kościół i dlatego jest między innymi na wszelkie możliwe sposoby z tej przestrzeni publicznej eliminowany, a Szymon Hołownia jest takim, powiedzmy, świeckim przekaźnikiem takiej właśnie teorii, tak? Czyli Kościół w takim wydaniu zachodnim, takim niemieckim, który dzisiaj obserwujemy, gdzie w Niemczech dochodzi już tak naprawdę do ewidentnej protestantyzacji Kościoła, nad czym ubolewał chociażby kardynał Gerhard Müller, bo jemu jest naprawdę za to wstyd, a który no, nie jest prorokiem we własnym kraju. Mówimy o postaci niezwykle pobożnej, niezwykle oddanej Kościołowi i tej misji Kościoła, a który w swoim kraju w tym momencie nie może znaleźć posłuchu i zrozumienia, ponieważ tam Zachód, ta zgnizna moralna Zachodu dotarła w sposób taki naprawdę taki potężny, a Niemcy próbują sobie, znaczy jako całość, ja nie mówię, że wszyscy, tak, ale tak generalizując jako społeczeństwo niemieckie, które jest i tak w dużym stopniu sprotestantyzowane, starają się niby pozostać w Kościele, ale w ten sposób tylko, żeby uśpić swoje sumienie, a nie żeby nastąpiła jakaś odnowa moralna w narodzie.
Dotknęliśmy kilku takich niebezpiecznych przejawów, które możemy coraz ostrzej zaobserwować w naszej ojczyźnie, ale także, proszę pana, trzeba na te procesy spojrzeć w formacie globalnym. Ta wielka neomarksistowska rewolucja promująca chociażby ideologię gender, odejście od wartości chrześcijańskiej naszego kontynentu. Wspomnieliśmy chociażby Francję i do tego bardzo niebezpieczny mechanizm, z którym mamy do czynienia coraz częściej, czyli wręcz szantażowanie suwerennych krajów członkowskich Unii Europejskiej, szantażowanie finansowo dotyczące konieczności wprowadzenia różnego rodzaju rozwiązań, które są przekreśleniem wartości chrześcijańskich.
No i tutaj jest rzeczywiście problem polegający, no to jest oczywiście instrument, który jest bardzo często w takich sytuacjach używany, tak? Czyli jeżeli nie ugniecie się pod określonym dyktatem, a to obserwowaliśmy także podczas tych protestów spod znaku pioruna, tak? Jeżeli nie ugniecie się pod określonym dyktatem, jeżeli nie zaprzestaniecie trwać przy swoich wartościach, no to wtedy zostanie zakręcony, powiedzmy, kurek z pieniędzmi. To jest bardzo często stosowane, o czym na pewno wypowiedziałby się chociażby premier Węgier Viktor Orban, który niejednokrotnie miał do czynienia rzeczywiście z taką sytuacją. I takie naciski próbuje się wybierać także na Polskę, na nasz kraj. I oczywiście przyczyny w Unii Europejskiej te wartości już zostały bardzo mocno zachwiane. Tam aborcja jest traktowana chociażby jako prawo człowieka. Kościół tak naprawdę nie istnieje w tej przestrzeni, w przestrzeni unijnej i to jest rzeczywiście problem, choć oczywiście jest ta grupa europejskich konserwatystów i reformatorów, która stara się te wartości gdzieś w dalszym ciągu zachowywać, cały czas podkreślać, no ale pamiętajmy, że mówimy o mniejszości parlamentarnej. A te siły, które doszły do władzy w Unii Europejskiej, no starają się jednak tą rewolucję neomarksistowską pchać do przodu. Oczywiście u swoich zalążków Unia Europejska, o czym pamiętajmy, tylko że to nie była Unia Europejska, to była Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Gospodarcza, no była tworzona przez ludzi, którzy oczywiście byli w tych chrześcijańskich korzeniach gdzieś zanurzeni bardzo mocno, czy Robert Schuman, czy Konrad Adenauer, czy Alcide de Gasperi, natomiast w tym momencie mówimy już o politykach czysto socjalistycznych, bądź mieniących się politykami chadeckimi, ale pamiętajmy, że ta chadecja, czy to w Niemczech, czy w innych państwach zachodnich, no poszła w takim kierunku, gdzie zatraciła swoje wartości. Zresztą to samo można powiedzieć o Platformie Obywatelskiej w Polsce, która tworzona była jako partia rzeczywiście w założeniach chadecka, niezależnie oczywiście od tego już jakie wartości, gdybyśmy się tak naprawdę dobrze wsłuchali, prezentowali, czy Donald Tusk, czy Olechowski, ale Maciej Płażyński był tym trzecim tenorem, który w tej tradycji chadeckiej się wywodził, ale dzisiaj chadecja, wydaje mi się, że ceną za jej przetrwanie było za sprzedanie tych wartości i uleganie poprawności politycznej i wszystkiemu temu, co nie zostało zdławione gdzieś w zalążku.
Chciałbym zaprosić także naszych widzów i słuchaczy do współtworzenia telefonicznego naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Obecność wartości chrześcijańskich w życiu publicznym. Nasz gość, pan Marcin Jakubczyk, prawnik i Rady Miasta Lublina. Numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i drugi numer telefonu 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Postawiliśmy, proszę pana, dosyć smutną, ale realną diagnozę otaczającej nas rzeczywistości, stąd i również rodzące się pytanie, które musimy postawić sobie w trakcie trwania dzisiejszych rozmów niedokończonych. Co w tej sytuacji należy robić? Na pewno potrzebna jest większa aktywność ludzi wierzących na arenie międzynarodowej, ale także i w naszej ojczyźnie, w naszym społeczeństwie.
Wydaje mi się, że tutaj kluczem, tylko że to jest oczywiście praca na przynajmniej na kilkadziesięcioleci, obawiam się, ale kluczem to jest oczywiście edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży, ale także powiedzmy jakaś rekonkwista, czy też, jeśli nie rekonkwista, to powiedzmy taka odnowa, nowa ewangelizacja, która powinna oczywiście pójść w świat. Być może, że Polska będzie tym płomieniem, od którego to wszystko się zacznie. Natomiast tutaj jest duża praca do wykonania przede wszystkim przez księży, przez katechetów. I tutaj też niestety w związku z tym kryzysem Kościoła, do którego, no powiedzmy sobie wprost, on rzeczywiście gdzieś istnieje, co obserwujemy na Zachodzie, w Polsce te przejawy również możemy zaobserwować, ale na wydziałach katechetycznych poszczególnych kurii ciąży wielka odpowiedzialność, bo z jednej strony trzeba naprawdę dobrze przygotować kadry katechetów, których doskonale wiem, że brakuje, bo obserwuję to chociażby na Pomorzu. No, moja teściowa jest już w tym momencie emerytowaną katechetką, ale która została de facto wezwana do pomocy, ponieważ katechetów akurat w jej diecezji brakuje. I tutaj trzeba po pierwsze zadbać o to, sprawić, aby ten zawód stał się na swój sposób atrakcyjny, ale też aby wiele osób potraktowało to jako misję. Z drugiej strony no, trzeba te osoby dobrze przygotować. Podobnież będzie miało to miejsce w seminariach, jeżeli chodzi o kapłanów, o ich misję duszpasterską, zarówno wśród wiernych w parafiach, ale przede wszystkim właśnie w szkołach. Chodzi o przygotowanie zarówno merytoryczne, jak też i pewną cierpliwość, którą no, nie ukrywam, będą musieli wykazać się ogromną cierpliwością w dyskusji, w rozmowach z młodzieżą, która dzisiaj no, jest trudna, jest mocno zmanipulowana i skrzywdzona przez media i tą rzeczywistość, z jaką przychodzi jej się mierzyć. No ale też wydziały katechetyczne poszczególnych kurii. Uważam, że tutaj istotne jest, żeby nie unikać trudnych tematów, żeby ten przekaz był jasny, wyrazisty, żeby ten temat nie był rozmywany i żeby to żeby podręczniki do religii nie stawały się podręcznikami zabaw i uciech, tylko rzeczywiście były takimi katechizmami, z jakimi jeszcze powiedzmy moje pokolenie i starsze pokolenia miały do czynienia ucząc się religii. To naprawdę będzie niezwykle istotne, żeby wynoszona była konkretna wiedza, ale też żeby była ona inspiracją do wiary. No i tutaj będzie też potężna rola oczywiście kapłanów, ale też wspólnot przykościelnych, które aby mogły rzeczywiście w dobrym, w tym właściwym duchu kolejne osoby powiedzmy to młode pokolenie rozwijać. Gdzie zwrócę uwagę na jedną oczywiście istotną kwestię, bo jednak przez wiele lat Kościół ewoluował i obawiam się, że co do tej metodologii tutaj też gdzieś popełniliśmy błąd wszyscy, zarówno jak osoby świeckie, jak i osoby duchowne, że gdzieś w pewnym momencie powiedzmy taka, nie wiem, zabawa, czy też obawa przed tym, że ta prawda, bo to też jest oczywiście kluczowe, że ta prawda, żeby nikogo nie uraziła, została powiedzmy, ta obawa zepchnęła powiedzmy ten jasny, jednoznaczny przekaz gdzieś w kąt. I tego owocem między innymi stał się Szymon Hołownia i dlatego wiele osób, które znam z pielgrzymek, ze środowisk katolickich, idą za Szymonem Hołownią, za Szymonem Hołownią, czy też tymi kapłanami, powiedzmy, którzy wypowiadają się w jego duchu, idą za nim z tej przyczyny, że tam odnajdują, powiedzmy, Kościół tylko z tej, powiedzmy, strony radosnej, bez ukazania tego, też istoty, powiedzmy, cierpienia, który jest przecież nierozerwalnym, powiedzmy, czynnikiem naszej wiary i naszej ścieżki, która będzie nas prowadziła do zbawienia. Także całościowe spektrum przekazywane od samego początku będzie miało tutaj kluczowe znaczenie. Tak samo jak przekazywanie, i to jest też niezwykle ważne moim zdaniem, jeżeli chodzi o odnowę moralną naszego narodu, ale też ta całej Europy, żeby przesłanie świętej siostry Faustyny dotarło do wszystkich, czyli miłosierdzie, ale w całej jego okazałości. czyli że każdy tak naprawdę może tego miłosierdzia dostąpić, ale żeby każdy wiedział też o tym, że to miłosierdzie zawiera w sobie także pewną skruchę i żal za grzechy. A nie jest tak oczywiście, że nasza miłość jako katolików, co nam się często zarzuca, że nie jesteśmy miłosierni, bo chcemy oczywiście każdemu wybaczyć, każdego doprowadzić do tego zbawienia, ale wiemy też o tym, mamy świadomość własnych grzechów i mamy świadomość tego, że no, grzech musi zostać po prostu pokonany. Musimy chcieć walczyć z tym grzechem. A wiele osób po prostu w sposób błędny, chociażby za sprawą moim zdaniem takich środowisk gromadzonych wokół Szymona Hołowni, w sposób błędny interpretuje miłosierdzie, gdzie wyklucza z tego procesu tak naprawdę właśnie żal za grzechy, czy też po prostu walkę z grzechem.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwami, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, Barbara Zymanowej.
Witam Pani Barbaro.
Chciałam się odnieść do wypowiedzi gościa. Mianowicie pamiętam rok 2010, kiedy Platforma wygrała wybory, prezydentem został pan Komorowski i do Sejmu wszedł pan Palikot i jego zwolennicy. I pierwsze, co chciał zrobić pan Palikot, to zdjąć z krzyż sali sejmowej. No tak się stało, że posłowie nie zagłosowali za tym, nie przeszło. No i w krótkim czasie partia Palikota zniknęła, pan Palikot zniknął, a krzyż w Sejmie jest dalej. I to, co pan Tusk teraz mówi, z wykształcenia historyk i znowu zaczyna od ściągania krzyża z przestrzeni publicznej, no to muszę powiedzieć, że jest słabym historykiem, nie zna historii, bo gdyby znał dobrze historię, to by wiedział, że ci, którzy walczą z krzyżem, przegrywają. Pozdrawiam z Limanowej. Szczęść Boże.
Dziękujemy ślicznie. Pani Barbaro, bardzo proszę, Pani Marcinie.
No myślę, że akurat Donald Tusk ma dobrą pamięć i pamięta te wszystkie sytuacje i pamięta nawet w jakich okolicznościach ten krzyż na sali sejmowej się pojawił. I przypomnę, że po tym jak został on tam zawieszony, mimo że tutaj nie było żadnej uchwały w tym zakresie, nikt nie miał odwagi tego krzyża jednak zdjąć. I to jest też jakże znamienite i jeżeli ktokolwiek sięgnie rzeczywiście do historii, to będzie widział jaką rolę, jaką wartość ten krzyż w momencie, kiedy pojawił się na sali sejmowej miał, jaką rolę odgrywał. Natomiast faktycznie to Janusz Palikot mówił o zdejmowaniu krzyża, on domagał się wręcz tego. Uważam, że to była czysta gra polityczna, na której chciał zbić sobie pewien polityczny kapitał i chciał się rzeczywiście wypromować, zagospodarować, kokietując, puszczając oczko do lewicy, może nawet nie do lewicy, a do środowisk antyklerykalnych, bo to było w tym kierunku rzeczywiście posunięte, bo pamiętajmy, że nawet powiedzmy tak zwane stare SLD nie wykazywało się taką agresywnością wobec Kościoła, jak pewne środowiska dzisiaj obecne w przestrzeni publicznej, dzisiaj będące częścią tej totalnej opozycji. Wreszcie 2010 rok to jest także pamiętna sytuacja z krzyżem na krakowskim przedmieściu. Pamiętamy doskonale w Warszawie oczywiście, pamiętamy doskonale co się wtedy działo, do jakich scen dochodziło przed Pałacem Prezydenckim. I pytanie teraz należy sobie zadać, komu ten krzyż wtedy przeszkadzał? To był krzyż, wokół którego budowała się wspólnota, pewna wspólnota narodowa, pewna wspólnota społeczna. I najwyraźniej powstawanie tej wspólnoty społecznej, silnej wspólnoty społecznej wokół tego krzyża, który upamiętniał osoby, które zginęły w katastrofie smoleńskiej, a pamiętajmy, że tam były osoby z bardzo różnych środowisk. Była między innymi pani Izabela Jaruga-Nowacka, której córka jest dzisiaj posłanką Lewicy. Był Jerzy Szmajdziński, to przecież to nie byli politycy Prawa i Sprawiedliwości. Był pan Grzegorz Dolniak z Platformy Obywatelskiej. Były osoby różnych wyznań, zarówno z kościoła prawosławnego, kościoła katolickiego, jak i kościoła protestanckiego. A mimo to właśnie krzyż Chrystusowy zgromadził ludzi przed Pałacem Prezydenckim i powstała wspólnota, więc najwyraźniej ta wspólnota stanowiła dla kogoś zagrożenie, że wtedy już podjęto właśnie z krzyżem walkę. Starano się na wszelkie możliwe sposoby, ażeby ten krzyż stamtąd zniknął, mimo że pod tym krzyżem nie dochodziło do gorszących scen, nie dochodziło do zakłócania porządku publicznego. Gromadzili się ludzie, którzy modlili się, mówili różaniec. Więc jaką metodę podjęto na pewnym etapie, kiedy jeszcze nie było decyzji o usunięciu krzyża, a no zaczęły się pojawiać osoby, które miały ten krzyż znieważyć, obrazić i mniej więcej zbiegło się to w czasie z tą dyskusją na temat usunięcia krzyża także z sali sejmowej.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo.
Kłaniam się, Zofia z Radomia.
Witam pani Zofio, bardzo proszę.
Kiedy komuniści zdejmowali krzyże ze szkół, to mówili, że szkoła jest neutralna światopoglądowo. A według Marka Dziewieckiego, psychologa, nie ma czegoś takiego jak neutralność światopoglądowa, bo światopogląd nie może być neutralny. Albo się jest... albo się wierzy, albo się nie wierzy. To po pierwsze. Po drugie, Francja i Niemcy chcą nas uczyć praworządności. Niech sobie przypomną rewolucję francuską, gdzie mordowali i kradli. Tak samo i Niemcy w czasie wojny mordowali i kradli. Do tej pory nie oddali tego, co ukradli i nie zapłacili za to, co zniszczyli. Także nie liczmy na to, że my od nich będziemy się uczyć praworządności. My wiemy, jaka jest praworządność. To tyle. Dziękuję.
Dziękujemy ślicznie. Bardzo proszę, panie Marcinie.
Tutaj pani Zofia zwróciła uwagę oczywiście na dwa ważne aspekty. Pierwszy, o którym wcześniej już mówiłem, tak, czyli ta neutralność światopoglądowa, to tak jak powiedziałem, jest coś takiego, powiedzmy, taki model w prawie, a także i w politologii, o którym możemy mówić, czyli ten model neutralności światopoglądowej, ale ja już wcześniej podkreśliłem, że tu trzeba dostrzec pewien niuans. Czym innym jest obiektywizm w podejściu do danej sprawy, a czym innym jest oczywiście neutralność. I rzeczywiście, tak jak pani Zofia powiedziała, no neutralność, jeżeli mamy pewien określony spór i ktoś chce pozostać neutralny, czyli nie wiem, tak jakby nie zabierać głosu, no ale władza zawsze jakiś głos zabrać musi. Jeżeli nie zabierze tego głosu bardzo często, będzie to poprzez swoje milczenie, będzie to zajęcie określonego stanowiska wygodnego dla jednej bądź drugiej strony, więc zawsze trzeba podejść do tego w sposób obiektywny i obiektywnie daną sprawę ocenić. A taka neutralność, o której tu pani Zofia powiedziała, oczywiście może kończyć się czymś takim, to tak jak powiedziałem, tak, że władza na przykład, no powiedziałbym, my nie jesteśmy neutralni światopoglądowo, nie wchodzimy w spory, powiedzmy, dotyczące gdzieś kościołów, no to w takim razie ktoś powie, aha, czyli mogę ten kościół, nie wiem, zdewastować. No nie, jest to akt wandalizmu wobec kościoła, więc w ramach tej swojej niby neutralności światopoglądowej państwo musi, podchodząc obiektywnie, zainterweniować, opowiedzieć się także za pewnymi, powiedzmy, wartościami, czyli za ochroną życia i zdrowia dziecka poczętego, czy też za ochroną życia ludzkiego w ogóle. I to w ramach tej, powiedzmy, neutralności światopoglądowej. Ja wiem oczywiście, że to jest taka, powiedzmy, trochę dyskusja etymologiczno-aksjologiczna, no ale powiedzmy, takie pojęcie jest. Niemniej jednak tutaj się z panią Zofią oczywiście zgodzę, że jest to pojęcie, co do którego można było dyskutować, jeżeli chodzi o jego jasność i precyzyjność. Natomiast jeszcze wspomniała pani Zofia o tym, że Francja i Niemcy, czy będą nas uczyć praworządności. No faktem jest, że czasami mają z tym problem. Pamiętajmy o tym, że całkiem niedawno Komisja Europejska miała zastrzeżenia co do niektórych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, odpowiednika naszego Trybunału Konstytucyjnego, tylko że w Niemczech, więc tylko zajęła się tym oczywiście z rocznym opóźnieniem, więc faktycznie trudno, żeby Niemcy nas tego uczyli. Natomiast rewolucja francuska, o którym pani Zofia wspomniała, w moim odczuciu jest to pewna geneza, z której ten neomarksizm, który dzisiaj obserwujemy, miał swoje źródła, bo najpierw była rewolucja francuska, potem marksistowska w Rosji Sowieckiej, a dzisiaj obserwujemy tego pokłosie, bo o ile do eksterminacji fizycznej nie dochodzi jeszcze i mam nadzieję, że do tego oczywiście nie będzie dochodziło, o tyle dzisiaj totalitaryzm wprowadza się za pomocą zawładnięcia umysłami ludzkimi, a są to w dalszym ciągu te wartości, które gdzieś tam mają swoje korzenie. Tak, wolność, równość i braterstwo i w ramach tej wolności i równości mordowani, gilotynowani byli księża, gilotynowani byli, była szlachta francuska, tak, czyli osoby, które w jaki sposób reprezentowały pewien stan, ale reprezentowały przede wszystkim też wartości, kulturę, tradycję, sztukę, czyli dziedzictwo, spuściznę ówczesnej XVIII-wiecznej Francji. Więc no, trudno to mówić o czymś takim jak wolność i braterstwo w kontekście zjawiska, które niosło za sobą terror, morderstwo i krew.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Proszę mnie połączyć.
Jesteśmy już na antenie. Kogo witamy i skąd telefon?
Słucham?
No niestety pani nie potrafiła wyciszyć telewizora albo radioodbiornika i nasza rozmowa jest niemożliwa do zrealizowania. Myślę, że także jeszcze kolejny aspekt dotknijmy, proszę pana, mianowicie swoistego rodzaju schizofrenia niektórych polityków, którzy uważają, że można oddzielić ich poglądy, światopogląd, wyznawaną wiarę od pełnienia urzędu publicznego. Pamiętamy doskonale chociażby jedną panią pełniącą urząd ministra zdrowia, później będącą premierem Rzeczypospolitej Polskiej, która mówiła, że swój katolicyzm zostawia w przedpokoju swojego biura, z którego podejmuje ważne decyzje rzutujące chociażby na kształt całego państwa. To także bardzo niebezpieczna postawa tych ludzi, tych działaczy politycznych.
Nie wiem, czy mamy tu do czynienia ze schizofrenią, albo mamy do czynienia, przepraszam, że to powiem, z głupotą, albo z kompletnym niezrozumieniem wiary, czy też po prostu niepogłębianiem tej wiary, bo to nawet nie trzeba, oczywiście ważny jest rozum, żeby tę wiarę pogłębiać. Niemniej jednak wystarczyłoby oddanie tak naprawdę i próba pogłębienia wiary poprzez nawet empiryzm, poprzez emocje, bo nie ma czegoś takiego, że zostawiam swój katolicyzm. To znaczy, jak ten gdzieś w przedpokoju i dalej już jestem tylko panią minister, czy też panem premierem. Jeżeli tak, to czym jest ten katolicyzm? Czyli rozumiem, że osoba, o której mówimy, traktowała ten, czy też traktuje ten katolicyzm jak, nie wiem, legitymację partyjną. Jeżeli tak, no to całkowicie mylnie. Więc teraz pytanie, czy jest to, nie wiem, głupota, czy jest to po prostu, czy jest to taka, jakby to powiedzieć, no tupet, a może rzeczywiście hipokryzja, tak jak jednak ojciec to nazwał, bo bywa się premierem, bywa się ministrem, bywa się posłem, a katolikiem jest się cały czas. Nie da się wyzbyć czegoś, co przyjęliśmy w sposób sakramentalny. To jest nie tylko deklaracja wiary, credo, które powtarzamy przy każdej mszy świętej co niedzielę bądź częściej w kościele i mam nadzieję, że powtarzamy to w sposób świadomy, mając świadomość tego, jakie słowa za tym idą i jaka za tym idzie odpowiedzialność, ale wydawałoby się, że osoby piastujące funkcje publiczne, czyli osoby tak naprawdę inteligentne, powinny wiedzieć, czym jest sakrament, że to nie jest coś, co nagle, nie wiem, woda święcona, którą za pomocą której został nam uczyniony znak krzyża przy chrzcie, to nagle, nie wiem, ścieramy tą wodę, zostawiamy po prostu, czy też zmyliśmy w domu i zostawiamy rzeczywiście w korytarzu i wchodzimy do gabinetu i tam już nie jesteśmy katolikiem, jesteśmy tylko osobą publiczną, politykiem. Tak się nie da. Myślę, że każdy ma tego świadomość, bo tutaj mówię rzecz tak oczywistą, którą nawet każde dziecko zrozumie, dlatego ta wypowiedź jawi mi się po prostu jako przykład, nie wiem, kompletnego niezrozumienia tematu, albo no... Nie, no tutaj akurat brakuje mi słów na określenie takiej postawy.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Piotr z Łodzi się kłania, pozdrawiam serdecznie gościa i ojca prowadzącego. I mam takie przemyślenia. Rozmawiamy tu między innymi o pogłębianiu wiary, ale no nie da się ukryć, że młodzież od kościoła, no nie przyrasta na pewno, a raczej coraz mniej młodzieży przychodzi do kościoła. I tak się zastanawiam, czy nie kościół nie powinien, bo postęp w nauce powoduje, że nauka coraz bardziej przybliża się i coraz bardziej udowadnia, że istnieje, może istnieć jeden świat, drugi Pan Bóg. I ja tu bardzo się cieszę, prekursorem w tym jest radio, telewizja Trwam, Radio Maryja, program z panem profesorem Monyszkiewiczem, Jacyną Monyszkiewiczem. To jest już bardzo wyrafinowane przemyślenia, ale takie jego są, a oczywiście one są do przyjęcia. Ale kiedyś rozmawiałem z takim młodym chłopaczkiem, który był przygotowany do Komunii Świętej, no i tak on mówi, jak to rozumiesz? No dużo regułek się uczymy, a Trójca Święta, no trudne to jest, mówi, no trzy osoby w jednej. Ja mówię, słuchaj, no a masz w domu Wi-Fi, masz komputer, prawda, masz to Wi-Fi transmituje do komputera przez powietrze falami. Masz trzy rzeczy, masz jedność, tak? Ja tu, broń Boże, nie uwłaczam godności Trójcy Świętej, ale on mówi, on to załapał od razu. I czy w stosunku do młodzieży, ale to już trzeba by zrobić w szkole, tego elementu nie wprowadzić, żeby młodzież, bo młodzież jest w tej chwili ztechnizowana i dla nich, ja wiem, że Chrystus mówił, że kto nie uwierzył, nie widział, a uwierzył, ten będzie zbawiony, ale wszelkie sposoby są dobre, wydaje mi się, do ugruntowania wiary. I czy ten sposób nie byłby troszeczkę właściwy również?
I o tym też, Panie Piotrze, rozmawialiśmy. Panie Marcinie, to właściwe przygotowanie chociażby kapłanów, katechetów, ale także, no nie zapominajmy, że ten zasadniczy rys formacyjny dotyczący także właściwie pojętej formacji religijnej dokonuje się w rodzinie, a zatem także postawa ojca i matki. Bardzo proszę, Panie Marcinie.
To jest oczywiście na słuszny problem. Pan Piotr zwrócił uwagę. I tu ojciec oczywiście ma też ma słuszność, że rodzina jest tym miejscem, gdzie, z którego oczywiście można tą podstawę, ten fundament wynieść. Szkoła nie wychowa dziecka zamiast rodziny. Niemniej jednak, no pewną pracę szkoła oczywiście może tutaj pomóc, może tą pracę wykonać. Wiadomo, że dziecko później wraca do domu i cała ta praca szkolna oczywiście może pójść na marne. Jest to możliwe, dlatego być może, że katechezy też dla dorosłych są też tutaj jakąś istotną drogą. No niemniej jednak, powiedzmy, ta młodzież, te dzieci w tym jeszcze nie są na różne sposoby może tak mocno dotknięte tą rzeczywistością dzisiejszą, tą współczesną, płynącą z mediów, z innych instytucji. Dlatego tutaj może ta praca jest łatwiejsza. Wiadomo, łatwiej jest, jeżeli dziecko to otrzymuje z domu, bo jeżeli dostaje też tą miłość w domu i wtedy chętniej, powiedzmy, to chłonie. Ale praca i tutaj nie tylko nawet kapłanów, katechetów jest do wykonania. Ja powiem więcej. Bardzo istotnym jest i tutaj wiem, że jest to być może, że jest to już przyszłościowe i dobrze ten pomysł rokuje, rozwój nauki filozofii w szkołach. Dlaczego? Bo tutaj nauka, o czym powiedział pan Piotr, nauka nie jest wrogiem Kościoła katolickiego, a wręcz przeciwnie. Naukowo da się przecież dojść też do istnienia Boga, do wiary, a przede wszystkim do tego nawet systemu wartości. Dlatego uważam, że nauka filozofii w szkołach, czego dzisiaj bardzo brakuje, byłaby tutaj naprawdę niezwykle pomocna, chociażby no, dla zrozumienia takiego zagadnienia, jak kim jest Trójca Święta, czym jest Trójca Święta, tak? Czyli poszczególne osoby boskie w Trójcy Świętej. I no, to jest naprawdę bardzo trudne zagadnienie, trudny temat od strony religijnej, od strony teologicznej. A nauka filozofii, sięgnięcie chociażby do Tomasza z Akwinu, są naprawdę znakomite opracowania pozwalające nawet sumę teologiczną przebrnąć, pozwalają na wspaniały rozwój umysłu młodego człowieka. To filozofia jak żaden inny przedmiot pozwala na takie szersze spojrzenie, przez rozum na każde omawiane zagadnienie. Także to też jest jakaś, powiedzmy, metoda, żeby to poznanie rozumowe było prostsze, było łatwiejsze.
Mamy dar od Pana Boga i to wielki, świętego Jana Pawła II. Przygotowujemy się także do beatyfikacji prymasa tysiąclecia, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Trzeba sięgać po nauczanie tych wielkich Polaków, którzy w niełatwych, wręcz trudnych czasach potrafili przeprowadzić wspólnotę Kościoła, tak jak często się to mówi, przez Morze Czerwone w miarę bezpieczną i suchą nogą.
Z całą pewnością Pan Bóg nam jako narodowi polskiemu i to nawet w tych czasach już, prawda, po II wojnie światowej zostawił fantastyczne postaci, fantastycznych kapłanów, osoby duchowne, ale także osoby świeckie, których słowa, których nauka, których spuścizna dzisiaj może być dla nas naprawdę znakomitym drogowskazem, tak jak ojciec powiedział, jest to czy Jan Paweł II, czy kardynał Stefan Wyszyński, którzy nie tylko swoimi kazaniami, swoją homilią, ale przede wszystkim swoją postawą życiową pokazują nam, jak powinniśmy dbać nie tylko o naszą ojczyznę, ale także o Kościół, ale także o rodzinę, przy której dopiero ten naród i państwo polskie może wzrastać, jeżeli ta rodzina zostanie umocniona. Takich przykładów, takich postaci oczywiście możemy wymieniać więcej, bo jest i ksiądz Jerzy Popiełuszko, który poniósł męczeńską śmierć za państwo polskie, za ojczyznę. Jest i tutaj oczywiście sięgniemy jeszcze przed wojną, tak, siostra Faustyna Kowalska, która jednak, jeżeli sięgniemy do jej dzienniczka, do jej wizji, zauważymy, że wtedy przestrzegała przed zepsuciem moralnym, jakie dotknęło Warszawę, bo tutaj większość jednak interpretacji jej wizji mówi o tym, że tym zepsutym miastem, który dosięgnie kara, jest właśnie Warszawa, która była w okresie dwudziestolecia międzywojennego no, jednym z takich największych ośrodków, powiedzielibyśmy, rozwiązłości nocnej w Europie. I takich osób oczywiście było dużo, dużo więcej, ale nawet z osób żyjących, jeżeli nawet nie z Polaków, ale osób, które kochają naprawdę Polskę, czy też naprawdę są oddane Kościołowi Świętemu. Ja zawsze wymieniam tu oczywiście Benedykta XVI, papieża seniora, którego nauka od strony teologicznej, bo tutaj powiedzmy Jan Paweł II, Karol Wojtyła, to jest filozofia, teologia. Dla mnie, ja się nie boję tego słowa dzisiaj użyć, mam nadzieję, że to kiedyś znajdzie odzwierciedlenie, ale jednym z doktorów Kościoła myślę, że zostanie ogłoszony Józef Ratzinger. Jestem o tym absolutnie przekonany, a oprócz tego, że ta nauka i pewne, powiedzielibyśmy, stawiane tezy dotyczące przyszłości Kościoła, także problemów, które go dotykają dzisiaj, a przez niego chociażby o ideologii gender będę przesadzał.